Będziemy mieli dwie sesje jeszcze. Ta będzie możliwe, że troszeczkę ją przedłużę, zobaczymy. Natomiast ostatnia będzie krótsza, więc w sumie zmieścimy się. Potrzebujesz dziś popatrzeć na swoje serce. Czy masz pragnienie? Czy masz pragnienie? Czego pragnienie? Jego obecności w swoim życiu, takiej stałej. Bo kiedy masz Jego obecność, to masz relację. To masz relację. A kiedy masz relację, to ta, przez tą relację jesteś zmieniany, przemieniany. Na początku mojego chrześcijańskiego życia, coś wam powiem, nie prosiłem się o to. Miałem sporo doświadczeń z Bogiem. Miałem doświadczeń, o które się nie prosiłem, a które jednak Bóg dał. Myślę, że z dwóch powodów. Po pierwsze, że byłem głodny poznania Jego. Bo pamiętam, że kiedyś zapytałem Pana: Panie, dlaczego mi to tyle dałeś? Wiecie, ja nawet będąc w tych dwóch pierwszych moich wspólnotach, jeszcze w kościele rzymskokatolickim, nie dzieliłem się specjalnie tymi rzeczami i powiem wam dlaczego. Było mi trochę głupio i przykro, bo wiedziałem, że ludzie tego nie doświadczają i nie chciałem, żeby się gorzej poczuli. Ale kiedy zapytałem się: Panie, dlaczego mi tyle dałeś? I Pan powiedział: dlatego, że mi zaufałeś i zawierzyłeś. Zaufałeś. Czemu? Kiedyś powiedziałem Panu: Panie, uwierzę w to słowo i pójdę za tym. Bez względu na to, co się będzie działo. To była prosta modlitwa małego dziecka. I Bóg to uhonorował. To, że miałem tyle doświadczeń z Bogiem, inni przez całe życie tyle nie mieli. Ja mam tego świadomość. I kiedy się przygotowywałem do tego seminarium, zadałem Bogu pytanie. Panie, otrzymałem tyle od Ciebie tych doświadczeń, spotkań z Tobą. Wiem, że niewielu to otrzymuje. Jaki jest cel tego? Dlaczego? I dzisiaj mam takie zrozumienie i wiem, że gdybym tego nie miał, nie mógłbym mówić do was o pewnych rzeczach, a znam swoje powołanie i przeznaczenie, które Bóg złożył na moim życiu i wiem, że to jest potrzebne, że to było mi potrzebne. Wiecie, ja mam świadomość tego namaszczenia, które Bóg złożył na moim życiu i o którym mówił mi wiele, wiele lat wcześniej. Bardzo wiele lat wcześniej, zanim ten Kościół powstał. Będę się dzielił z wami kilkoma rzeczami. Po to, żeby przybliżyć wam realność społeczności z Bogiem. I kiedy patrzę na to, jak funkcjonuje w ogóle ogólnie ciało Chrystusa, to tak myślę, że tak naprawdę niewielu zna tą osobę. I często widzę, że w Kościele mamy często takie niezrozumienie, kim Duch Święty jest. Mamy gdzieś to w głowie. Większość kościołów wierzy, że Duch Święty jest sługą dla ciała Chrystusa. Jest, bez wątpienia. Wierzą, że Duch Święty jest tym, który kiedy przychodzi, uwalnia moc po to, żeby człowiek wierzący mógł zrobić to, do czego go Bóg powołał. Prawda? Wielu, myśląc o Duchu Świętym, o osobie Ducha Świętego, myśli o nim jako o mocy, jako o manifestacji, czy po prostu jako o słudze ciała Chrystusa. Używamy go często z powodu tego, że go potrzebujemy, niż z powodu tego, kim on naprawdę jest i po co właściwie przyszedł. Przeczytałem kiedyś taką wizję, którą miał w kościele, była. Ktoś kiedyś miał, i przeczytam to, spisałem sobie to. Ktoś kiedyś miał wizję i w tej wizji zobaczył niebiańską gołębicę Bożą zstępującą. I ta gołębica była gotowa spocząć na kościele. Była gotowa przyjść z manifestacjami Jego obecności. Natychmiast w tej wizji ów człowiek ujrzał dwie ręce wyciągające się w górę, usiłujące złapać gołębicę i zatrzymać ją dla siebie. Ludzie chcieli mocy Ducha Świętego, dlatego że ona może dla nich coś zrobić. Chcieli namaszczenia Ducha Świętego dla cudów, dla znaków, uzdrowień i tego, co może zrobić w ich służbie. Chcieli Ducha Świętego, ponieważ widzieli, że bez Niego nic nie mogą. Ludzie często chcą, wierzący, często chcą Ducha Świętego z powodu mocy właśnie i namaszczenia, bo wiedzą, że to jest tylko w Duchu Świętym. Więc każdy chce Ducha Świętego, ponieważ wszyscy wiedzą o obdarowaniu, jakie Duch Święty może dać, a którego potrzebujemy na przykład do ewangelizacji, do wypełnienia nakazu misyjnego Kościoła. Jest pytanie, a ilu z tych ludzi chce spędzać czas z Duchem Świętym jako ze sobą i po prostu przebywać w Jego obecności cudownej? Po co? Żeby uczyć się o Jezusie, uczyć się o Ojcu, uczyć się o Królestwie Bożym. Często właśnie nie znamy Go. Dlatego, że kiedy myślimy o Nim jako o sobie, o Duchu Świętym, często myślimy o Jego mocy, o Jego darach. Myślimy o tym, co On może dla nas zrobić. Ktoś może mówić językami, my mówimy tak, oto Duch Święty. Ktoś zaczyna się trząść w obecności Boga i mówimy, to Duch Święty. Nieraz ktoś pada na ziemię i mówimy, to Duch Święty. Coś wam powiem, to nie jest Duch Święty. To jest działanie i manifestacja Ducha Świętego. I tylko tyle. Ale to nie jest Duch Święty. To jest Jego manifestacja, którą my widzimy, nieraz odczuwamy. Jest coś więcej niż tylko oglądanie manifestacji, niż Jego działanie, niż oglądanie Jego działania. To jest poznanie tego, kim On naprawdę jest. Kiedy na początku tych moich lat z Bogiem wiele razy miałem takie spotkania, że On był tak realny, to tak jakbym fizycznie, można by powiedzieć tak, jak studiowałem słowo, to prawie fizycznie odczuwałem, że ktoś podszedł i usiadł koło mnie. Ja nie widziałem fizycznie tej osoby, ale wiedziałem, że przyszedł i usiadł. I wiedziałem, kto to jest. Nieraz na modlitwie, kiedy zaczynałem się modlić, mając pragnienie w sercu, odczuwałem, jak przychodził, zbliżał się. Odczuwałem nieraz Jego obecność. Tak w tak cudowny sposób, w tak potężny sposób i cudowny. Można by powiedzieć, tak przyjemny, delikatny jednocześnie, że nie chciało się wychodzić z tego obecności. Człowiek wtedy ma takie pragnienie, żeby to już zostało na wieki, na cały czas. To jest tak, jakbyś doświadczał cząstkę nieba. Nieraz zadawałem mu pytania i natychmiast, to tak jakby ktoś stał koło mnie i odpowiadał mi. Widzicie, sekretem takim, kiedy człowiek potem wychodzi z takiej obecności, i widziałem to. Im dłużej tam przebywasz, tym wychodzisz, tobie się wydaje, że no właściwie jesteś ciągle sobą, a potem nikt się do ciebie zbliżyć nie może, bo pada. I jesteś zaskoczony tym. Niektórzy mają przekonanie, że są grzesznikami. Pamiętam taką dziwną sytuację, która mnie nawet zaskoczyła. Byliśmy na jakiejś posłudze w jakimś mieście, w jakiejś wspólnocie. Normalnie mówiłem, tak jak dzisiaj mówię do was. I powiedziałem, że jeśli ktoś chce modlitwy, niech przyjdzie. Przyszła taka dziewczynka, ja wiem, ona mogła mieć 14, 15 lat, może 16, nie wiem. Ona wyszła na scenę, bo byłem na scenie i upadła. I ja myślałem, że się potknęła. Więc podszedłem pomóc jej wstać i ona miała siostrę bliźniaczkę. Więc siostra zobaczyła, że jej siostra leży, też podeszła i też upadła. I ja się zacząłem zastanawiać, co się dzieje. I nie mogła się, obie się nie mogły podnieść. Kiedy byłem na Ukrainie, w Rostowie, to w Rosji, zabrali nas na Ukrainę na konferencję. Była taka teatralna sala. I poprosili mnie, żebym się dzielił na temat społeczności z Bogiem. Więc wlazłem na taką scenę teatralną. Z obu stron były schodki na tą scenę. Była duża kotara, bo to było też sala kinowa. I tam było przejście do toalety. Ja miałem ukraińskiego tłumacza z Pabianic, pamiętam. Więc stwierdziliśmy, że on będzie miał swój pulpit, ja swój. Ja zawsze potrzebowałem trochę większego. Kiedy zacząłem się dzielić bardzo prostym słowem, ja zobaczyłem w którymś momencie, że on się trzyma pulpitu, żeby nie upaść. Ta sala miała balkon. I zacząłem słyszeć, jak demony się zaczęły manifestować i krzyczeć, zamknij się, nie chcemy tego słuchać. Ta liderka, która z nami była od tej całej organizacji, jej się siusiu zachciało i ona podeszła z boku i chciała, ona potem opowiadała nam to, chciała wejść do toalety po schodkach, zbliżyła się do sceny i tak jakby uderzyła w szklaną szybę. I nie mogła wejść po prostu tam. I musiała pójść do innej toalety. Co to sprawia? Widzisz to, kiedy pozwalasz, żeby Duch Święty cię napełnił, kiedy spędzasz z Nim czas, kiedy jesteś posłuszny, to nawet sobie sprawy nie zdajesz, że takie rzeczy mogą się dziać. Mieliśmy kiedyś spotkanie na Ukrainie z takimi pastorami. Jeden pastor zbliżał się do mnie i upadł. Próbował wstać i nie mógł. Ja stałem, nic nie robiłem. I w końcu powiedziałam: Panie, odpuść. Odpuść. No i on się podniósł, klęczek i potem wstał. Widzicie, to jest działanie. To jest, ewidentnie widzisz działanie Boga. To, co może zrobić. Możesz być nieraz sam tym zaskoczony. Ale chcę ci powiedzieć, że to jest dla każdego wierzącego. Duch Święty jest dla każdego nowego narodzonego dziecka. I on chce manifestować się. Między innymi też w taki sposób. Widzisz, kiedy spędzasz czas w Jego obecności, to nieraz nie zdajesz sobie sprawy, że ta obecność, ona jakby wchodzi w ciebie. Nasiąkasz tą obecnością. Nieraz staje się to dla ciebie już normalne i po prostu nie odczuwasz nawet tego. Ale potem, kiedy idziesz i służysz, to inni widzą to. Oho, on musiał spędzić czas z Bogiem. Wiecie, my jako ciało Chrystusa, czyli jako Kościół, zaczynamy poznawać społeczność z Ojcem. I to jest, uważam, że to jest bardzo ważne. Przychodzi objawienie ojcowskiej miłości Boga do ciała Chrystusa. Uważam, że to jest bardzo ważne. To jest nawet konieczne, uważam, objawienie. Przypomnij sobie, kiedy Duch Święty pierwszy raz przyszedł do ciebie. Co się w nas dzieje? On wzbudza w tobie uwielbienie Jezusa. I na twoich ustach jest jedno słowo: Jezus. Zawsze tak jest. Kiedy człowiek naprawdę rodzi się na nowo i przyjmuje Ducha Świętego, to on przychodzi i objawia Jezusa. Wzbudza taki głód i pragnienie czerpania, bycia głodnym Jezusa i świadczenia o Jezusie. Dzielenia się Jezusem. Przebywania z Jezusem. Jest taka społeczna, taka słodka społeczność. I często my mamy społeczność z Ojcem, z Synem, z Jezusem, ale zapominamy o tej społeczności z Duchem Świętym. Coś Wam powiem. Bóg jest trzyosobowy, a nie dwuosobowy. To jest boska osoba. Wiecie, czas z Duchem Świętym to nie jest takie wylanie Ducha Bożego, że ono przynosi moc, manifestuje i tak dalej. To jest tylko manifestacja tego, co może zrobić. Przebudzenie, które nieraz on przynosi, to nie jest spędzanie czasu z Duchem Świętym. To jest doświadczanie Jego mocy, Jego działania. Ale możesz mieć takie miejsce i jest takie miejsce, gdzie możesz spędzać czas z Nim, poznawać Go, mówiąc do Niego, czcząc Go, zadając Mu pytania. Potrzebujemy zadać sobie takie pytanie. Mogę znać Jezusa, mogę znać Ojca, ale czy naprawdę znam Ducha Świętego? I czy Duch Święty mi zadawali pytania, kiedy widzieli nieraz mnie w posłudze, podszedł człowiek do mnie, wierzący od lat, i zadał mi pytanie: pastorze, dlaczego zrobiłeś, tylko wywołałeś te osoby, a nie inne? Ja powiedziałem: wiesz co, musiałbyś się zapytać Ducha Świętego. Ja zrobiłem tylko to, co On mi powiedział, że mam zrobić. I widziałem, że dla Niego to było zupełnie niezrozumiałe. Zupełnie. Do czego zmierzam? Dla wielu ludzi w ciele Chrystusa On jest czymś nieobliczalnym, niezrozumiałym. U niektórych wywołuje nawet lęk. Jest coś w ludzkiej naturze, że my chcemy wszystko skontrolować. Wszystko chcemy mieć pod kontrolą. Z Nim się tak nie da. On nigdy nie pozwoli nikomu się skontrolować. On powinien być dla każdego wierzącego takim bliskim przyjacielem, doradcą, pocieszycielem. Coś wam powiem, można być napełnionym Duchem Świętym, można mówić językami, można być używany w darach i nie znać Go jako osoby. Wtedy znamy tylko Jego działanie. Kim On jest tak naprawdę? Możesz rozpoznać, kiedy jesteś w obecności Ojca, kiedy w obecności Syna, a kiedy w obecności Ducha Świętego. Można rozpoznać, kiedy Ojciec mówi do Ciebie, kiedy Syn przemawia, a kiedy Duch Święty dotyka Ciebie i chce mieć z Tobą społeczność. To jest rozpoznawalne. Dlaczego? To są trzy osoby. One mają jedność, ale jednocześnie są trzema osobami. To są trzy boskie osoby, trzy takie osobowości. Można się nauczyć rozpoznawać ich obecność, ich cechy, ich charakter, ich naturę, ich dzieła, uczucia. Często spędzamy czas z Bogiem Ojcem, z Jezusem, naszym Panem, Zbawicielem. Ale ile czasu spędzamy z Duchem Świętym? Zazwyczaj nie zwraca się uwagi na Niego specjalnie, dopóki nie pojawi się coś, czego od Niego oczekujemy, żeby On coś zaczął czynić. Pamiętacie ten fragment: niech łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego będzie z wami wszystkimi. Widzicie, to co Paweł mówił tutaj, abyście mieli objawienie łaski Boga objawionej w Jezusie i danej nam w Chrystusie. A potem mówi, abyście mieli objawienie miłości Boga Ojca, czyli też doświadczali tej miłości. I potem mówi, i obyście mieli nie po prostu objawienie, ale społeczność z Duchem Świętym. Towarzystwo Ducha Świętego. Wiecie, jeśli Paweł coś takiego mówił, jeśli powiedział to, co powiedział, i to jest zapisane, on musiał znać społeczność Ducha Świętego, musiał znać wartość tej społeczności, I on wiedział, że to jest potrzebne całemu ciału Chrystusa, dlatego powiedział, niech społeczność Ducha Świętego będzie z wami wszystkimi. A to kochani, to oznacza, to wykracza tak naprawdę poza działanie w namaszczeniu Ducha. To mówi o społeczności. On mówi, niech społeczność Ducha Świętego będzie z wami wszystkimi. On nie powiedział, niech społeczność Ojca, posłuchajcie mnie, czy niech społeczność Jezusa, lecz mówi, niech społeczność, czyli towarzystwo Ducha Świętego będzie z wami wszystkimi. Co to jest to słowo społeczność? To jest greckie słowo koinonia i to słowo oznacza partnerstwo, taką jedność, intymny związek, wspólnotę, bliskość. Więc Paweł tak naprawdę mówi, abyście doświadczali tej społeczności Ducha Świętego, abyście doświadczali tego, abyście doświadczali tego intymnego związku z Duchem Świętym, abyście doświadczali bliskości Ducha Świętego. Paweł napisał, niech społeczność, czyli ten intymny związek, bliskość Ducha Świętego, niech będzie z wami wszystkimi. Coś wam powiem. To jest coś zawsze głębszego niż działanie, niż oglądanie działania. Jeśli nie znasz tej wspólnoty, koinonii z Duchem Świętym, jeśli nie znasz tego intymnego związku z tą osobą, to tak naprawdę nie znasz partnerstwa z Duchem Świętym. Jesteś tylko otwarty na Jego działanie, nieraz na oglądanie Jego działania, Jego manifestacji, Jego darów, Jego mocy, nawet manifestacji Jego namaszczenia, ale to wcale nie oznacza, że znasz osobę, która to czyni. Pamiętam, kiedy on przychodził, kiedy go zapraszałem o zrozumienie. Kiedyś czytałem Biblię. Wielu rzeczy nie rozumiałem. Szczególnie interesowały mnie uzdrowienia Jezusa ze względu na to, że żona wtedy chorowała. I myślę, że gdyby nie Jezus uzdrowiciel, prawdopodobnie nie znalibyście jej. Ja przestudiowałem wszystkie przypadki uzdrowienia opisane w Biblii w Starym i w Nowym Przymierzu. Wiecie dlaczego? Ja chciałem zrozumieć, jak to się działo. I kiedy czegoś nie wiedziałem, pytałem, ja mówię, Panie, dlaczego tutaj widzicie, Jezus był prowadzony poprzez Ducha i to, co Jezus manifestował, to Duch Święty manifestował przez Syna Człowieczego. Powiedziałem, Panie, dlaczego tutaj zrobiłeś to w taki sposób, a tam w inny? Dlaczego? Zobaczyłem, że każdy przypadek był inny. Są pewne wspólne cechy, ale każdy przypadek był inny. Jeśli nie rozumiałem pewnego zachowania Jezusa, pytałem się, mówię, Panie, dlaczego? Dlaczego tu robiłeś tak? A za chwilę robiłeś inaczej. Dlaczego? Ja pytałem go o zrozumienie. A on siedząc koło mnie odpowiadał, nauczał o tej rzeczywistości duchowej. Dawał mi takie zrozumienie, objawiał mi te tajemnice Królestwa. Powiem wam, objawiał mi drogi Boże. Objawiał mi naturę Ojca, naturę Boga jako Ojca. Pokazywał mi, kiedy Ojciec działał, w jaki sposób. Kiedy działał suwerennie, a kiedy przez człowieka używał. Pokazywał mi, co się Jemu podoba, a czego nienawidzi. To wszystko przychodziło przez objawienie. W ten sposób poznajesz osobę. Poznajesz serce, poznajesz charakter. Jeśli masz bliskość ze sobą, znasz jej serce, to znasz wolę najczęściej. To wiesz, czego się możesz spodziewać w pewnych sytuacjach, okolicznościach. Wiesz, jak będzie reagował, jak chce zareagować. Dlaczego? Bo znasz osobę. Nie chodzisz w ciemno. On dawał zrozumienie sposobu myślenia, funkcjonowania, objawienia natury Jezusa jako Pana. Co to znaczy? Co to znaczy, że Jezus jest Panem Panów? Wiecie, my możemy to głosić, wypowiadać, nauczyć się tego na pamięć, ale coś wam powiem, to tylko przez objawienie przychodzi zrozumienie. Bo kiedy masz objawienie, to zaczynasz mieć taki wewnętrzny, właściwy stosunek do osoby wtedy i rozumiesz, co to znaczy, że On jest Panem Panów i Królem Królów. Nie podchodzisz zbyt lekko do tego. Masz pewien dystans. Masz odpowiednie nastawienie serca. Tak samo do Boga Ojca. Bóg jest miłością. To jest prawda, ale coś wam powiem. Bóg jest też tym, który się gniewa i może się bardzo zagniewać jako ojciec. I to jest zapisane i w Starym Przymierzu, i w Nowym. I często Kościół nie chce tego słuchać, bo mówią, jest łaska i miłosierdzie. Pewnie, że jest, ale wszystko ma swoje granice. Bóg w swoim miłosierdziu może pozwolić diabłu zabić osobę po to, żeby człowiek nie przekroczył granicy, z której nie będzie powrotu już. I to jest wyraz Jego miłości i miłosierdzia dla tej osoby. Jeśli Pan daje komuś autorytet duchowy w swoim królestwie, posłuchajcie mnie, wierzę, że chcecie wzrastać w tym. Im wyższy autorytet chcesz mieć, tym bardziej będziesz musiał być uniżony i poddany Jemu i tym bardziej będziesz musiał uważać na to, jak ten autorytet sprawujesz. Coś ci powiem, im wyżej w autorytecie, jedno przegięcie może sprawić, że twoje życie na tej ziemi się skończy. Może nie wierzycie w co ja mówię poważnie. Podam wam przykład. Mojżesz nie oglądał ziemi obiecanej. Wiecie dlaczego? Jedną rzecz zrobił niewłaściwie. I powiedział, za to, co zrobiłeś, nie wejdziesz. Czy Bóg przestał go kochać? Nie. Zrobił coś, czego nie powinien był zrobić. W naszym języku mówiąc, można by powiedzieć tak, przegiął. I poniósł tego konsekwencje niestety. Ja widziałem już to w Nowym Przymierzu też. Wiedziałem, dlaczego niektórzy ludzie odeszli, a nie musieli. Posłuchajcie mnie. Bóg jest Bogiem. To nie jest kolega. To nie jest kolega. Nie wierzę w wzrost duchowy wierzącej osoby, która żyje bez bojaźni pańskiej. Nie wierzę w to. Bóg tego nie da ze względu na dobro. Gdzieś, kiedy spędzasz czas z Nim, On przynosi ci objawienie, zrozumienie. Powiem wam, to nie jest jak kawa rozpuszczalna, że sypniesz łyżeczkę, zalejesz wodą i możesz już pić. Nie. To jest oddzielenie się. To jest odłożenie telefonu, zegarka, kalendarza. To jest oddzielenie się dla Niego. Zbliżcie się do Pana, On zbliży się do was. Widzisz, On jest osobą, z którą możesz się dzielić wszystkim. To jest jedyna osoba, która nigdy Cię nie zrani. Zawsze Cię wysłucha. Kocha Ciebie. Jest bardzo wrażliwa i taka subtelna. Ale zawsze chce Ci pomóc w Twojej słabości. Chce Ci dać zrozumienie, objawienie. Chce zmienić też Ciebie, zmienić Twój sposób myślenia, pokazywać Ci prawdę, przynosić Ci objawienie. Widzisz, do tego musisz spędzać czas. To nie przychodzi tak od tak sobie. Jest to coś bardzo osobistego. Ta bliskość, kochani, o której mówię, to nie jest to samo, co Boża obecność, kiedy odczuwa się w czasie spotkania na uwielbieniu, kiedy Boża obecność przychodzi. To nie jest to samo. Albo kiedy słuchasz jakiegoś namaszczonego kazania, czy w czasie osobistej modlitwy. Nie. To nie jest tylko sama obecność. To jest coś bardzo osobistego. To jest pomiędzy dwoma sercami, Twoim i Jego. Widzisz, można wiedzieć wszystko o Bogu Jahwe. Halleluja. Możesz znać tę dobrą teologię. Możesz znać wszystko, wiedzieć co, o Biblii. Społeczność, partnerstwo. Mówi o takiej osobistej, intymnej relacji, o duchowej jedności, przyjaźni, wzajemnym szacunku, powiem wam, miłości. Miłości tak pięknej, czystej, głębokiej. Na tej ziemi tego nie ma. Dwoje ludzi mogą się kochać, ale coś wam powiem, to jest tylko namiastka tego, czym jest doświadczanie bliskości Jego i miłości Jego. To jest tylko malutka namiastka. Wiecie, że w miłości jest życie? Więc widzisz, kiedy doświadczasz tego poprzez społeczność, poprzez bliskość, poprzez tą intymność, życie Jego wpływa do Ciebie, a to życie usuwa śmierć. Mi nikt nie daje, że ja mam 74 lata. Wiecie dlaczego? Bo przebywam w Jego obecności. Ciało się nie starzeje tak szybko. Ciało umiera ze względu na grzech. Henoch chodził z Bogiem, jest napisane, amen. On nie służył, on chodził z Bogiem. I Bóg go zabrał. Myślę, że gdyby nie to, to kto wie, czy w ogóle by odszedł z tej ziemi. Miałby życie, jeśli chodził z Bogiem w jedności. Jego ojciec najdłużej żył na ziemi. Z zasady przed każdą posługą. Widzicie, to jest coś, czym ja się mało dzielę. Ja byłem w sytuacjach, kiedy Pan mnie uczył wiary i zaufania do Niego. To było już dawno, pamiętam jeszcze na Wejherowskiej. Powiem wam, wiele razy wychodziłem za kazalnicę i szedłem jak owca na rzeź. I nikt o tym nie wiedział. I powiem wam, co we mnie było. Zanim wyszedłem, mogłem zrobić dwie rzeczy. Uciec bo w środku czułem pustkę. A ludzie się spodziewali dobrego słowa i mieli prawo się spodziewać. A we mnie była pustka, więc szedłem jak owca na rzeź. I nieraz myślałem, Panie, wyjdę, powiem tak, nie mam dzisiaj dla was żadnego słowa z nieba, odwrócę się, wyjdę, usiądę i niech się dzieje, co chce. Pamiętacie, co Paweł powiedział? Ja codziennie umieram. Wiesz, dlaczego to Duch Święty robił? On chciał zbudować we mnie zaufanie do Niego. I nieraz było tak, że ja otwierałem Biblię, popatrzyłem na jakieś słowo i miałem najlepsze kazanie dla samego siebie też. I byłem zszokowany. Jak myślicie, kto to robi? On. Ale nieraz, kiedy jeździliśmy z zespołem, modliłem się. Oni oczekiwali, że ja będę mówił. Nieraz mówię, Panie, jeśli Ty mi nie dasz jakiegoś słowa, nie wychodzę za kazalnicę. Mogę być gościem. I przychodzą inne myśli i mówią tak, no jak oni oczekują, zaprosili Ciebie, co Ty z siebie robisz? Coś Ci powiem, jeśli chcesz mieć nad swoim życiem Jego obecność, musisz umrzeć dla siebie, to inaczej nie przejdzie. Zawsze, kiedy wychodzę, nieraz się modlę w domu, proszę Boga o ten czas i zawsze mówię, Panie, oddaję się Tobie tak, jak potrafię dzisiaj. Poddaję się Tobie tak, jak potrafię. Proszę Cię, zawładnij mną. Daję Ci zgodę na to, bez względu na to, co się będzie działo. Zawładnij mną. On musi usłyszeć moją zgodę na to, bo on jest dżentelmenem. On nie zrobi coś wbrew mnie. Nigdy tego nie zrobi. On musi usłyszeć zgodę. On musi zobaczyć, że ja Jego pragnę ponad wszystko inne. Nawet ponad służbę, ponad powołanie. On musi to zobaczyć w moim życiu. On musi zobaczyć, że Go kocham. I często Mu to mówię. Tak jak potrafię dzisiaj. Wiem, że to nie jest doskonała miłość, ale mówię Mu o tym. Wiele razy, kiedy miałem gdzieś wyjeżdżać na posługę, spędzałem czas. Powiem wam, nieraz kilka dni się przygotowywałem. Powiedziałem, Panie, ja chcę zobaczyć, co Ty chcesz zrobić. Ja chcę widzieć. Bo Jezus mówi, ja czynię tylko to, co widzę, że Ojciec czyni. Więc ja chciałem zobaczyć to, co Ojciec czyni. I nieraz widziałem siebie w przyszłości, jak tam jestem i co Ojciec czyni, więc to samo czyniłem. I wtedy widziałem Jego dzieła. Coś wam powiem, to nie przychodzi lekko. To przychodzi wtedy, kiedy Ty swoje życie składasz na ofiarę Jemu i całkowicie Mu się oddajesz i poddajesz. On nie stanie za tym, co Ty chcesz. Nie licz na to. On stanie za swoim słowem, za pragnieniem Ojca i Syna. I Ty musisz to odebrać od Niego. A to się nie dzieje za 5 minut. To się dzieje w komorze, w oddzieleniu, na modlitwie, na spędzaniu czasu, na poddawanie się Jemu. Nieraz się mocujesz z Nim, bo chcesz, żeby On zrobił to, co Ci się wydaje, że powinno być zrobione, że jest dobre. To jest taka walka. coś wam powiem. Ja wiele razy próbowałem, można by powiedzieć, jakby przymusić go do tego, co ja chcę. Nigdy z tego nic nie wyszło, ani razu. I potem człowiek czuje się sfrustrowany i taki duchowo pobity, kiedy widzisz, że nic się nie działo. I to jest lekcja. To ty chciałeś, a nie ja. Coś wam powiem. Nieraz było nawet tak. Zrobiłbym to, gdybyś mnie wcześniej poprosił. To jest osoba, która odczuwa, ma pewną wartość, reprezentuje coś. To, czym się z wami dzielę, to się z zasady odbywa w komorze. Ja ciągle się uczę tego, że jeśli coś będę robił bez niego, to nic z tego nie będzie. Będę siebie produkował, a nie chcę tego. Ja nie chcę robić coś dla Boga bez niego, bo nic z tego nie będzie. Bo to będą tylko, będę oczekiwał, że będzie realizacja moich własnych pomysłów, według mnie dobrych. Widzisz, kiedy idziesz z Nim, to wtedy zaczynasz widzieć manifestacje, widzisz, że Słowo dotyka ludzi, zmienia serca, konfrontuje, pokazuje grzech, przekonuje o grzechu, o sprawiedliwości boskiej, nieraz nawet o sądzie Bożym. To jest partnerstwo, my potrzebujemy dojść do miejsca partnerstwa z Nim. Przede wszystkim w służbie, ale też w życiu. Podzielę się z wami czymś. Kiedy pracowałem jeszcze w zakładzie pracy, miałem taką możliwość, że mogłem się przechadzać, iść do pokoju, rozmawiać. Wiecie, nieraz zbiorą się faceci i zaczynają kawały opowiadać różne niezbyt przyjemne. I kiedy nieraz słuchałem tego, on mi mówi w środku tak, wyjdź stąd, nie chcę tego słuchać. Więc wychodziłem i się pytali, no czemu nie zostaniesz? Ten świat nie rozumie tych rzeczy. I teraz jest pytanie, komu chcesz się przypodobać? Jeśli powiesz, no to zostanę trochę, to coś ci powiem. Zapomnij o Jego obecności. Wiesz, co ci powie? Oni są ważniejsi ode mnie. Nieraz słuchałem o trudnych rzeczach. Przyszedł dyrektor i powiedział, że jego jedyna córka miała wypadek w maluchu. Lekarze powiedzieli, że nie ma zbyt wielkich szans na to, żeby ona wyszła z tego. Kupił jej samochód, ona miała wyjechać do Londynu na stypendium zagraniczne. Przyszedł, załamany był. Ja się spytałem, co się stało. No i on powiedział. Coś wam powiem, co się wtedy stało. Duch Święty jakby porwał mnie do wstawiennictwa. Wiecie, w jaki sposób? Powiedział, idź do toalety. Czyli oddziel się od wszystkiego i od wszystkich. Poszedłem, zamknąłem drzwi. Wiedziałem, że tam nikt nie wejdzie. I to było w płaczu wypowiedziane chyba 2 czy 3 zdania i to wszystko było. I za miesiąc czasu ta kobieta wyszła bez szwanku z tego. Kiedyś przyszedłem z pracy. Było lato, byłem spocony i śmierdzący. Sobie myślę, zrobię sobie prysznic. Wszedłem do mieszkania, a Duch Święty dotknął mnie i mówi, przyjdź do mnie. Ja powiedziałem, tylko się wykąpię. Wlazłem pod prysznic i kiedy modliłem się i spływało to ze mnie, to powiem wam, wraz z tym odchodziła Jego obecność. Ja pomyślałem sobie tak, no nic, przebiorę się, pójdę do pokoju, zamknę drzwi, on będzie czekał na mnie. Bzdura. Nie było w ogóle Jego obecności. Ja zacząłem płakać za nią. I nie było. I coś zrozumiałem. I po jakimś czasie Pan powiedział, dla Ciebie było to ważniejsze niż ja. Ja tą lekcję pamiętam do dzisiaj, mimo że to około 30 lat temu było. Wiecie, dlaczego się tym z wami dzielę? Żebyście zrozumieli, jak delikatny i subtelny on jest, jak wrażliwy na nasz stosunek do niego. Nieraz było tak, że byłem zajęty czymś. Nieraz fajny film w telewizji leciał z moim ulubionym aktorem. I widzę, że kiedy akcja się zbliża, on przychodzi i dotyka mnie i mówi tak, zostaw to. Nauczyłem się już, że idę i gaszę to. Oddzielam się dla niego i za moje posłuszeństwo, jego słodka obecność jest tak cudowna, że to są niezapomniane chwile, które nieraz pamiętasz przez całe swoje życie ziemskie. Jedna mała rzecz. Musimy, kochani, zrozumieć, że to jest osoba, która ma też emocje, ma pragnienia. Jeśli masz bliską osobę i masz pragnienia, to oczekujesz, że ta bliska osoba je zaspokoi i to wzajemnie. Na tym polega relacja miłości, prawda? Z nim jest dokładnie tak samo. Ona też ma pragnienia. Wiecie jakie? Mieć społeczność z tobą. Spotykać się z tobą, dzielić się z tobą. Nieraz ma pragnienie posłuchać, że Duchu Święty jesteś dla mnie najcenniejszą osobą na tym świecie. Że bez Ciebie tak naprawdę nic nie znaczę, nic nie mogę. Gdybyś tak dzisiaj, Panie, odszedł ode mnie, to ja tutaj nie mam co robić. Nieraz wiem, co odczuwa. Wiem, kiedy jest zasmucony. Nieraz może być nawet zagniewany. Dojdziemy do tego. Ale też wiem, kiedy jest szczęśliwy. Coś wam powiem. Czasami wiem, co on chciałby zrobić na spotkaniu. Wiem to po prostu, ale widzę, że nie dają mu miejsca. Nieraz widzę, jak jest zasmucony przez zachowanie. Wiecie, że on pragnie uwielbić Jezusa? I kiedy my nieraz tu rozpoczynamy uwielbienie, niektórzy się spóźniają, niektórzy jeszcze w komórce coś grzebią, niektórzy gumę żują, niektórzy rozmawiają, chodzą, coś wam powiem. Jak myślicie, jak on się w tym czuje? Coś wam powiem, jak się czuje. Jest zasmucony i nie będzie jego manifestacji. Widziałam takie rzeczy, że kiedy zaczynał coś czynić, ktoś zrobił coś, co zgasiło go i on odszedł. Powiem wam, widziałam to zbyt wiele razy. To jest zawsze trudne i bolesne. Nieraz widziałem, że on z tego powodu chciałby płakać. Jezus powiedział w Ewangelii Jana 16:5: a teraz odchodzę do tego, który mnie posłał i nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz? Ale że wam to powiedziałem, smutek napełnił serce wasze. Lecz ja wam mówię prawdę, lepiej dla was, żebym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. Mówiłem o tym, widzicie, uczniowie nie rozumieli tego. Widzicie, oni nie doświadczali chwały, której miał Jezus, którą miał Jezus i nosił. Jezus wiedział, że oni nie mają w sobie Ducha Świętego. Oni nie mogą doświadczać tego, co On miał. Oni widzieli tylko manifestację mocy. Widzieli manifestację chwały na górze przemienienia. Widzieli to, ale nie mieli tego w sobie. Piotr z głupoty powiedział: Panie, dobrze nam tu być, rozbijemy 3 namioty. On pewnie nie wiedział, co mówi. W ludzki sposób zareagował. Byli z Jezusem 3,5 roku. Kochani, oni nie odczuwali wtedy nieraz tej obecności Pana na naszych nabożeństwach. Nieraz oni tego nie mieli. Więc oni nawet nie wiedzieli, czego nie mają, że nie mają skarbu. I Jezus powiedział: lepiej dla was, żebym ja odszedł. Ludzkie myślenie mówi tak: Panie, jak możesz nas zastawić? Jak to jeszcze mówisz, że lepiej dla nas? To gorzej dla nas, a nie lepiej. Oni nie czuli tego dotyku Boga, jak nieraz przychodzi. A Jezus mówi: to jest dla waszego dobra. Więc kiedy przyszło napełnienie Duchem Świętym, zrozumieli coś. Coś zrozumieli. Wiecie, ja uważam tak, nie można mieć prawdziwego objawienia Jezusa bez Ducha Świętego, to jest niemożliwe. Nie możesz odczuwać miłości Boga Ojca i społeczności z Nim bez Ducha Świętego. Nie możesz być nawet dotknięty przez Boga bez Ducha Świętego. Nie możesz słyszeć głosu Boga bez Ducha Świętego. Duch Święty ma też emocje. Efezjan 4:4. Coś zobaczymy. Od 25 wiersza. Kto kradnie, niech kraść przestanie. A niechaj raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. I potem Paweł mówi bardzo ważne słowa: a nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Nie zasmucajcie. Dalej w 31:2 mówi tak: wszelka gorycz, zapalczywość, gniew, krzyk, złorzeczenie, niech będą usunięte pośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Widzicie, tu jest kilka rzeczy, które się podobają Duchowi Świętemu i które się nie podobają. Kluczowe słowa. Nie zasmucajcie Ducha Świętego. To słowo zasmucać, co ono tak naprawdę oznacza dla Pana? Byłeś kiedyś zasmucony przez czyjeś postępowanie, przez słowa, przez uczynek? Myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenie, prawda? A przecież nie jesteśmy w porządku, czyści i święci. Czy wiesz na przykład, co rani i sprawia ból Duchowi Świętemu? On jest wrażliwy. I Biblia dlatego mówi, nie zasmucajcie go. Znaczy to, aby go nie ranić, nie sprawiać mu bólu. Tylko ktoś, kto ma uczucia, może zostać zraniony i odczuwać ból. A więc możesz sprawić Duchowi Świętemu ból. To jest możliwe. On nie jest mocą, on nie jest namaszczeniem. On nie jest darem Ducha Świętego. Nie jest przebudzeniem, nie jest potrząsaniem, padaniem. On jest osobą. Może się zranić i sprawić jej ból, albo sprawić jej radość i przyjemność. W Księdze Izajasza, w 63 rozdziale, 10 wierszu jest napisane: lecz oni byli przekorni i zasmucili Ducha Jego Świętego. To słowo tłumaczone jako zasmucili, jest też inne tłumaczenie, mówi drażnili, irytowali. Wtedy przemienił się w ich nieprzyjaciela, sam przeciwko nimi walczył. Wiecie, kto, o kim tu jest mowa? O Bogu. Byli przekorni. Kto to jest przekorny człowiek? Bóg mówi tak, chcę, żebyście robili tak i tak i tak żyli. A przekora mówi, a ja to zrobię po swojemu. Zadam wam pytanie, czy widzicie to w ciele Chrystusa? Widzicie te rzeczy? Powiem wam, nagminne są. One są nagminne. Oni go zasmucali, ranili, sprawiali mu ból, dręczyli go. Dlaczego? Można by sobie zadać pytanie, dlaczego Ojciec i Jezus tak bardzo chronią Ducha Świętego? Ponieważ wy ranicie i dręczycie mojego Ducha Świętego, zwracam się przeciwko wam. Będę jako wróg wasz. Dlaczego Duch jest tak drogocenny, że Ojciec ochrania go w taki sposób? Dlaczego Jezus powiedział, że wszelkie bluźnierstwo, jakie powiesz przeciwko Ojcu, będzie przebaczone? Każde bluźnierstwo przeciwko Synowi będzie przebaczone. Bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie. Widzicie tutaj tą różnicę? Dlaczego Bóg, Ojciec tak chroni Ducha Świętego? Jest tak wrażliwy. Biblia mówi, nie zasmucajcie Ducha Świętego. A dlaczego nie mówi, nie zasmucajcie Ojca, nie zasmucajcie Syna? Ona mówi, nie zasmucajcie Ducha Świętego. Ciekawe. Dlaczego jeśli zbluźnisz przeciwko Ojcu, będzie ci przebaczone, jeśli będziesz pokutował? Zbluźnisz przeciwko Synowi, będzie ci przebaczone, jeśli będziesz pokutował. Ale kiedy zrobisz to przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie ci przebaczone. Dlaczego Bóg jest tak wrażliwy na nasz stosunek wobec Ducha Świętego? Widzicie, niektórzy z nas używają, chcą używać darów Ducha Świętego. Czy to jest złe samo w sobie? Nie. Po prostu chcemy Ducha Świętego, Jego namaszczenia z powodu efektów, jakie to może mieć dla nas, co może zrobić dla naszej służby, dla cudów, dla naszego obdarowania, dla proroctw. więcej możliwości powstaje. Używamy darów, używamy namaszczenia Ducha Świętego i myślimy tak, wszystko jest okej. Jest pytanie, a jaki masz stosunek do dawcy tego wszystkiego? Do osoby, która udziela ci tego wszystkiego? Czy kochasz tą cudowną osobę, która została ci posłana przez Boga Ojca na prośbę Syna? Czy okazujesz jej taki należny szacunek? Czy spędzasz z nią czas? Czy masz z nią społeczność? Cóż wam powiem, w ciele Chrystusa jest zbyt wiele braku szacunku dla tej cudownej osoby. Zbyt wiele. W czasach, w których my żyjemy, które przychodzą, my będziemy potrzebowali Boga i realności Boga w swoim życiu. Więc musimy się nauczyć szanować tę osobę w wyjątkowy sposób. Widzicie, kiedy Duch Święty przychodzi, to tak jakby każdy chciał mieć kawałek dla siebie. Tylko z powodu tego, co on może zrobić dla ich imienia, służby, Kościoła. Każdy usiłuje jakby porwać go dla siebie. Często dla swoich własnych pomysłów czy egoistycznych nawet celów. Biblia mówi, ona nie mówi, aby nie zasmucać Ojca. Nie mówi, aby nie zasmucać Syna. Ona mówi, nie zasmucajcie Ducha Świętego. Widzicie, Ojciec wraz z Synem, oni chronią tą osobę. Można by powiedzieć, tak jak kochający mąż chroni swoją kochającą żonę. Tak jak ojciec chroni swoje dziecko. Jeśli ktoś wystąpi przeciwko dziecku, ojciec zrobi wszystko, żeby ochronić. Widzisz, Duch Święty jest taki uczuciowy, jego można zranić, można go zasmucić. Coś wam powiem, nieraz można go znieważyć. Chcę wam powiedzieć taką prawdę. Ojciec nigdy nie zaakceptuje niewłaściwej postawy wobec Ducha Świętego. Niech nikt na to nie liczy. Nigdy tego nie zaakceptuje. Nigdy. On nie pozwoli, aby Duch Święty był zasmucany, raniony czy znieważany. Zawsze to osądzi, nieraz bardzo surowo. Nieraz bardzo surowo. Jezus jest jedynym pośrednikiem do Boga Ojca. Duch Święty jest tym, który objawia Ojca, objawia miłość. Jezus powiedział, że nikt nie może przyjść do Niego, jeśli nie będzie pociągnięty przez Ducha Świętego. Duch Święty przychodzi, manifestuje ci miłość, jaką Jezus ma dla ciebie. Objawia ci dzieło krzyża, objawia ci miłość Ojca. Manifestuje ci miłość i przebaczenie, które jest w Ojcu. Dlaczego? Bo Jezus zaspokoił Jego święty gniew, który wymagał, żeby grzechy zostały spłacone. To właśnie dlatego Duch Święty jest tak cenny, że Bóg mówi, nie zasmucajcie Ducha Bożego, Ducha Świętego. To dlatego Ojciec jest tak wrażliwy na nasz stosunek wobec tej osoby. Podam taki przykład. Przyszedłem do ciebie do domu. Posadziłeś mnie na swojej kanapie w salonie. Mówisz, że mnie kochasz, że jesteśmy przyjaciółmi. Fajne słowa. Siedzę na twojej kanapie przez cały dzień. Ty wiesz, że tam jestem. Kręcisz się wokół tego wszystkiego, co robisz. co masz zrobić w domu. Wykonujesz wszystkie obowiązki domowe. Nigdy ani razu nie rzuciłeś na mnie spojrzenia. Czy nawet nie potwierdziłeś tego, że ja tam jestem, choć wiesz, że tam jestem. Jesteś zbyt pochłonięty swoimi pracami w domu. Jak byś się czuł, gdybym zaprosił cię do mojego domu, posadził cię na kanapie, po czym zajął się wszystkimi swoimi obowiązkami, jakie trzeba zrobić, nawet tym wszystkim, co robię dla ciebie. Lecz nigdy nie poświęciłbym ci czasu, aby usiąść z tobą i mieć z tobą społeczność. Jak byś ty się czuł? Coś wam powiem. W taki właśnie sposób Kościół często postępuje z Duchem Świętym. Kościół mówi tak. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź do mojego Kościoła. Zajmij miejsce tutaj w ławce. A gdy będę potrzebował twojego namaszczenia, wtedy powiem ci, żebyś przyszedł i pozwolę ci na działanie. Tak, przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź do mego życia. Przyjdź do mojej służby. Siądź tu obok i czekaj, aż cię będę potrzebował. Ty potrzebujesz namaszczenia lub słowa wiedzy, proroctwa, czy trochę mocy, błogosławieństwa, zakazanie, które sam napisałem, nie prosząc cię wcześniej o to. Wołam, przyjdź, Duchu Święty, przyjdź. On jest na kanapie, a Kościół nawet nie wie, że on tam jest i mówi, przyjdź, Duchu Święty. Coś ci powiem, on chce naszej czci, chce twojej czci i mojej czci. Szacunku, miłości. On nie chce, aby traktować go jak powietrze. Lub kogoś, kto ma tylko zaspokoić twoje potrzeby czy pragnienia. Może cię obraża to, co mówię. Może mówisz tak. Boże, przecież Duch Święty jest we mnie, jest ze mną i tak dalej. Tak, on siedzi na twojej kanapie, mieszka z tobą, zna wszystkie twoje myśli, patrzy na to, co robisz, na to, jak się zachowujesz, patrzy na to, na co ty patrzysz, słyszy wszystkie słowa wychodzące z twoich ust, jest z tobą w tych wszystkich miejscach, do których sam chodzisz. I jak myślisz? Czy on jest z tego powodu szczęśliwy? Czy to sprawia mu radość? Duch Święty wie, że ty wiesz, że on tam jest. On siedzi na twojej kanapie i czeka. Czeka na społeczność. Czeka, abyś mu może powiedział, powiedziała, że go kochasz, że mu dziękujesz, że go pragniesz, że go zapraszasz do każdej dziedziny swojego życia, że bez niego nic nie potrafisz, że zapraszasz go do swojej służby, którą ci powierzył Jezus, że bez niego nic nie chcesz robić, że go potrzebujesz, że go bardzo potrzebujesz. Duch Święty wie, że ty wiesz, że on tam jest i on wie, że ty tam jesteś. Że ciągle chce, abyś go zapraszał. To jest osoba, która ma też oczekiwania i pragnienia. On czeka na społeczność. Widzisz, jeśli wiesz, że on objawia Jezusa, to jak można go nie prosić o to, żeby przyniósł tobie objawienie Jezusa, skoro go nie znasz? Jeśli wiesz, że on objawia miłość Ojca, a brakuje ci tego, to jak go nie prosić o to? Jeśli wiesz, że on objawia całe dzieło krzyża, żeby przynieść ci zrozumienie, to jak go nie prosić o to? Jeśli on to robi, czy mu dziękujesz? Czy jesteś mu wdzięczny, wdzięczna? Niektórzy nie doceniają tej osoby. Zaniedbują go. I po prostu myślą tak, że on dalej będzie robił to, co zawsze robi. Ile razy mówisz: Duchu Święty, bardzo ci dziękuję za Twoją pomoc. Duchu Święty, mamy nowy dzień. Poprowadź mnie przez ten dzień. Oddaję się Tobie, poddaję się Tobie. Użyj mnie dla chwały Jezusa w tym dniu. Panie, bez Ciebie nic by się nie stało, a tak oglądaliśmy manifestację Twojego Królestwa, przynajmniej w cząstce. Coś Wam powiem. Dzielę się z Wami tym może pierwszy raz. Widziałem zachowanie wielu wierzących. Patrzyłem na to i czułem, jak to go zasmucało, jak to go raniło. A nieraz prawie płakał. A oni sobie w ogóle z tego sprawy nie zdawali. Ale kiedy patrzysz na to, co się dzieje w życiu takich ludzi, to płakać się chce. On jest tak wrażliwy i tak święty i czysty. I tak łatwo go zasmucić, zranić. Pamiętacie historię Arki i Noego? Noe wypuścił gołębicę, aby mogła polecieć i znaleźć miejsce odpoczynku. Nie mogła znaleźć tego miejsca do zatrzymania się, wróciła do Noego, do Arki. Jest napisane, wypuścił gołębicę, aby zobaczyć, czy opadły wody z powierzchni ziemi. Gołębica nie znalazła niczego, gdzie by mogła osiąść i wróciła do niego, do Arki. Bo wody były na powierzchni całej ziemi. Wyciągnął rękę, pochwycił ją i wniósł ją do siebie, do Arki. Jest pytanie, czy chcesz być miejscem odpocznienia dla Niego? Czy chcesz, żeby On był, żebyś Ty była miejscem odpocznienia dla tej cudownej osoby? Potem wypuścił znowu i gołębica wróciła i miała w dziobie jeden listek oliwny. Gołębica wróciła do niego pod wieczór, trzymając w dziobie zerwany świeży liść drzewa oliwnego i poznał Noe, że wody na ziemi opadły. Obraz świeżej oliwy. O, może sobie pomyślisz, o, ja tak bardzo chcę, żeby to Duch Święty spoczywał na mnie. Chcę, żeby ta gołębica Boża spoczywała na mnie z tym liściem oliwnym w swym dziobie. Czy chcesz być takim miejscem odpocznienia dla tej osoby? Miejscem zamieszkania Jego obecności. Gołębica Boża. Pomyśl o takim delikatnym, pełnym pokoju, gołąbku, który siada na Tobie. Co się dzieje, kiedy zrobisz jakiś gwałtowny ruch? Odlatuje. Czy chcesz być miejscem odpocznienia dla Niego? Czy chcesz, aby Duch Święty spoczywał na Tobie z tym listkiem oliwnym w dziobie? Olej to jest namaszczenie. Czy chcesz być miejscem zamieszkania w Tobie obecności Boga samego, tej żywej obecności? Powiem Ci, jeśli tak, musisz się rozprawić z każdym grzechem i ze wszystkim, co go zasmuca. To inaczej nigdy nie będzie Twoim udziałem. Za każdym razem, kiedy zrobisz coś, co go zasmuci czy zrani, odlatuje. Za każdym razem. Nie mówię, że cię opuszcza, ale jego obecność cię opuszcza. To doświadczanie jego obecności znika. Jego obecności wtedy z tobą już nie ma. Jeśli chcesz, żeby gołębica spoczęła na tobie i znalazła miejsce odpocznienia w tobie, nie możesz wykonywać gwałtownych ruchów po to, żeby zaspokoić swoją cielesną naturę, swój egoizm, swoją służbę, swoje dobre pomysły. Wiesz, co się wtedy dzieje? Gołębica odlatuje, a ty musisz zacząć od początku. Musisz wrócić do tego miejsca, w którym On spoczywał na tobie i pytać się, Panie, czym cię zasmuciłem? Co zrobiłem, że twoja obecność odeszła? Jeśli będziesz mieć otwarte serce, On ci to wskaże. Jeśli naprawdę będziesz pokutował i nawrócisz się z tego, ta obecność wróci do ciebie. Wiesz, dlaczego ona ucieka, odlatuje? Ucieka od grzechu. Wiesz, dlaczego? Bo on jest czysty i święty. Jezus całkowicie zależał od Ducha Świętego. Jezus był namaszczony przez Ducha Świętego, miał moc, uzdrawiał wszystkich uciśnionych przez diabła. On nie uczynił żadnego z tych cudów, których dokonał, bez Ducha Świętego. Narodzenie Jezusa miało miejsce, ponieważ Duch Święty zacienił Marię. Dziewica poczęła w swym wnętrzu Jezusa. To Duch Święty uczynił. To, co się z niej poczęło, było z Ducha Świętego, jest napisane. A więc narodzenie Jezusa miało Ducha Świętego. Służba Jezusa była namaszczona i miała Ducha Świętego. Jezus cierpiał w ogrodzie Getsemane, wiecie z kim? Z Duchem Świętym. Jezus nawet nie zmarł, ani nie powstał z martwych bez Ducha Świętego. Biblia mówi, że przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie Bogu. Bez Ducha Świętego nie mógłby tego zrobić. A więc nawet nie ofiarował siebie samego bez Ducha Świętego. Nie powstał z martwych bez Ducha Świętego, bo Biblia mówi, że Duch tego, który wzbudził Jezusa z martwych, mieszka w was. To Duch Święty wzbudził Jezusa z martwych. Więc jeśli Jezus był tak zależny od Ducha Świętego, jeśli nie narodził się bez Ducha Świętego, jeśli nie usługiwał bez Ducha Świętego, jeśli nie cierpiał bez Ducha Świętego, jeśli nie zmarł bez Ducha Świętego, a nawet nie powstał z grobu bez Ducha Świętego, to jest pytanie, to co robi Kościół, jak funkcjonuje. Billy Graham kiedyś powiedział taką prawdę. W pierwszym Kościele, gdyby Duch Święty odszedł, 90% tego, co robił Kościół, zostałoby natychmiast wstrzymane. Bo oni mieli świadomość, że bez Ducha Świętego nic nie mogą. Czynią tylko najwyżej własne dzieła i własne pomysły realizują. W dzisiejszym Kościele, gdyby Duch Święty odszedł, myślę, że 90% by kościołów nie zauważyła może nawet tego, że już go tu nie ma. To jest lekcja, Kościele, dla nas wszystkich. On był całkowicie zależny od Ducha Świętego w swoim życiu, w służbie. On był tak, to Jezus kładł tak silny nacisk na Ducha Świętego. Jeśli On tak kładł silny nacisk i Słowo to pokazuje, to my musimy coś z tym zrobić, zweryfikować swoje życie i swoje postępowanie, swoje służby. Wiecie, kiedy wielu mówi o tym, co Duch Święty robi, czy o dziełach Ducha Świętego, ale ilu naucza na temat społeczności z Nim? Niewielu zna Jego bliskość, więc tego nie naucza. Zadam Ci pytanie. Będziemy za chwilę kończyć tą sesję. Jak wygląda ta relacja w Twoim życiu z Nim? Czy naprawdę Ty znasz tą cudowną osobę? Powiem Wam, to spotykanie się z Nim to nieraz jest jak spotkanie dwojga kochanków. Mówię szczerze. Jeśli naprawdę Go kochasz, to zobaczysz, jaką miłość On Tobie okaże. Czy naprawdę znasz tą cudowną osobę? Czy masz z nią społeczność? A może, jeśli stajesz w prawdzie, powiedzieć sobie samemu i Jemu: Duchu Święty, ja nie znam Ciebie jeszcze. Tak naprawdę to ja Ciebie nie znam jeszcze. Jest pytanie, czy masz pragnienie poznawać tą osobę? Poznać tego, który został Ci posłany przez Boga Ojca na prośbę Syna. Czy masz pragnienie mieć tą cudowną, taką intymną więź z Nim, społeczność, spędzać z Nim czas? Czy masz takie pragnienie, żeby Mu się oddać i poddać całkowicie, że bez Niego nic nie będziesz czynił więcej? Wielu wierzących, mieszkających z Duchem Świętym, to jest wszystko to, co oni mają. Oni wierzą, że Duch Święty w nich jest. Kiedyś zadałem pewnemu człowiekowi pytanie, wierzącemu, miał problem w swoim życiu. Zadałem mu pytanie, czy wierzysz w to, że Duch Święty mieszka w tobie? Przyjąłeś Go? On mówi tak. Ja mówię, nie masz żadnej wątpliwości, że On tam jest? On powiedział nie. Ja powiedziałem, to dlaczego Go nie zapytasz, co się dzieje w twoim życiu i dlaczego? I on był w szoku. On był w szoku. Człowiek wierzący od 30 lat. Pomyślcie przez chwilę. Ochrzczony Duchem Świętym. To dlaczego Go nie zapytasz? Trzeba było zobaczyć jego minę. On był zszokowany tym pytaniem. Mnie zszokowała po prostu jego postawa. Widzicie, wielu wierzącym wystarcza, że on siedzi u nich na kanapie. Jeśli chcesz mieszkać z Duchem Świętym w taki sposób, to jest okej. Ale jeśli pragniesz poznać Go, zacząć zbudować społeczność z Nim, jeśli pragniesz, żeby zstąpił na Ciebie i przyszedł do Twojego życia w sposób, jakiego Ty jeszcze nie doświadczyłeś z Nim, to Ci powiem, najpierw potrzebujesz pokuty i nawrócenia. Będziemy jeszcze o tym mówić. Potrzebujesz oddzielić się, zamknąć się w komorze, może w poście i modlitwie, wziąć sobie kartkę papieru i ołówek i powiedzieć: Duchu Święty, ja pragnę Ciebie ponad wszystko inne. Powiedz mi, co zasmuca Ciebie w moim życiu? I zobaczysz, że On Ci powie listę. Jeśli będziesz szczery, to będzie długa lista. To będą rzeczy, o których nawet Ty nie pomyślisz, że to było złe. To mogą być na początku będą grube rzeczy, a potem będą coraz bardziej cienkie. I Tobie się będzie wydawać to też. Jeśli On Ci to będzie pokazywał, to zobaczysz, że On Cię przekona o grzechu. Coś Wam powiem, kochani. Takie doświadczenie jest Bożą łaską. Wiecie, że pokuta jest łaską z nieba? Jeśli nie zdajesz sobie z tego sprawy, to Ci powiem. Prawdziwa pokuta jest Bożą łaską dla człowieka. Bo ona przynosi przemianę życia. Amen. Na tym skończymy. Troszkę dłużej mówiłem, tak? Okej. Ta ostatnia sesja będzie dużo krótsza.